A dzisiaj mam takie bardzo, bardzo proste przesłanie, bardzo proste słowo. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 5. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Przeczytamy od wersetu 1. 5 rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna cykl nauczeń Pana Jezusa, który nosi taki tytuł: Kazanie na górze. I Pan Jezus zaczyna od błogosławieństw i przeczytamy od 1 wersetu Słowo Boże. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łagną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą. I kłamliwie mówić na was będą zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Do tego miejsca. Pan Jezus rozpoczyna swoje kazanie na górze, czyli przemówienie do tłumów, wypowiadając słowa błogosławieństwa. Jest to bardzo ważne. Słowa błogosławieństwa były zawsze słowami bardzo ważnymi dla Izraela, dla ludu Bożego. Pan Bóg zawsze mówił o błogosławieństwie dla swojego ludu i o braku błogosławieństwa, czyli o przekleństwie. I dawał konkretne zalecenia, kiedy Boży lud będzie błogosławiony, a kiedy nie. Wystarczy otworzyć ostatni rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, by o tym przeczytać. Tam jest długi tekst, który mówi o błogosławieństwie i braku błogosławieństwa dla Izraela. I Pan Jezus, mając to na uwadze, że słowo o błogosławieństwie jest bardzo ważne, mówi, kto będzie błogosławiony. Mówi, kto będzie szczęśliwy, bo słowo błogosławiony znaczy szczęśliwy, temu, który się wiedzie, temu, który ma Bożą przychylność. Błogosławieństwo oznacza to, że Bóg stoi po stronie błogosławionego, że Bóg przyznaje się do życia tego człowieka, któremu błogosławi, że Boża ręka jest nad tym człowiekiem. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o błogosławieństwach, ale chcę skupić się na wersetach 13, w zasadzie na wersecie 13. Za tydzień, jak Bóg da, przyjadę, to skupię się na wersetach 14, 15 i 16 na temat światłości, ale dzisiaj chciałbym skupić się na słowach Pana Jezusa, które brzmią następująco. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Pan Jezus zaczął od błogosławieństw. Powiedział, kto jest błogosławiony. Jaka postawa powoduje to, że jego serce jest przychylne ludziom. I kończąc błogosławieństwa, mówi tak do tych ludzi. Wy jesteście solą ziemi. Mówi to do wszystkich ludzi. Do tych, którzy go słuchają. Czy oznacza to, że każdy z tych ludzi, którzy słyszeli, był jak sól? Nie. Ale mówi, wiecie, tak jak mówi się do zboru. Ja stoję i mówię. Ale ja nie znam serca każdego z was. Gdyby tutaj przyszedł psycholog, ktoś, kto się zna na psychologii człowieka, powiedziałby tak. Ci, których serca są bardziej otwarte, siadają z przodu. Ci, których serca są bardziej zamknięte, siadają z tyłu. Nie wiem, czy obserwujecie takie zjawisko, że tak jak ja dzisiaj przyjeżdżałem tutaj w Walcu rano, przejeżdżam koło kościoła garnizonowego i część ludzi stoi na zewnątrz, w takiej bardzo pobożnej, religijnej postawie. To czemu oni są na zewnątrz? Nie było widać jakiś tłum. Postawa serca. No bo w niedzielę trzeba być, prawda, w kościele, bo to tak uspokoi może moje sumienie. I tylko wystarczy tak stanąć, przyjrzeć się, tam daleko coś się dzieje, prawda, ale serce jest daleko. Ja nie wiem, jakie jest serce każdego z nas dzisiaj, nie chcę się bawić w psychologię, wierzę w to, że serce każdego z nas jest dzisiaj nastawione na słuchanie Bożego Słowa. I to pytanie Pana Jezusa jest skierowane też dzisiaj do każdego z nas. I Pan Jezus mówi to zdanie, wy jesteście solą ziemi. Ty jesteś solą ziemi. I chciałbym właśnie nad tym zdaniem się troszeczkę zastanowić, a później trochę nad drugą częścią, jeżeli sól wietrzeje, czynże ją na solą. Nad tą myślą. A więc każdy wie, co to jest sól, prawda? Wiemy, co to jest sól, czy nie? Czy ktoś nie ma pojęcia, czym jest sól? Gdy chcemy podkreślić czyjąś użyteczność, użyteczność jakiegoś człowieka, mówimy, czy jakieś grupy ludzi mówią, o, tacy to są solą ziemi, prawda? Na przykład to jest takie bardzo patriotyczne stwierdzenie, że bohaterowie, którzy zginęli za ojczyznę, to jest sól tej ziemi, prawda? To są ludzie, którzy oddali swoje życie dla sprawy. Wiecie, w starożytności sól była ceniona bardzo, bardzo wysoko. Grecy mówili, że sól jest z boska, prawda? Patrząc na sól, widząc te kryształki, mówili, że to jest coś boskiego, to jest coś, co nie jest takie tylko i wyłącznie ludzkie. Starożytni Rzymianie mawiali nic bardziej użytecznego niż jak słońce i sól. Ludzie od dawien dawna wiedzieli, że sól jest czymś wyjątkowym, prawda? I w czasach Jezusa sól kojarzono ze szczególnymi wartościami, ze szczególnymi właściwościami, ze szczególnymi cechami. Zresztą tak jak dzisiaj, prawda? Przecież używamy soli. Chyba najwięcej do przyprawiania naszych posiłków, prawda? Jeżeli posiłek nie jest słony, to coś jest nie tak. I wcale nie chodzi o to, żeby ta sól była wyczuwalna, ale żeby ona była, żeby nadała odpowiedni smak tej potrawie. I jakie cechy ma sól? Bo jeżeli Pan Jezus mówi do ludzi, wy jesteście solą ziemi, to nie ma na myśli soli, jaki symbol chemiczny ma sól. Są tu uczniowie, mają chemię? NaCl, tak? NaCl, czyli to jest chlorek? Chlorek wapna, tak? Bracie, z chemii dobry jesteś. I to jest nic szczególnego, to jest jakiś związek chemiczny, ale jej właściwości są istotne, prawda? Tak samo jak człowiek, ile jest wart człowiek? Tyle co woda, tak? Ile wody ma człowiek? 80 więcej? 70% to jest woda. No to tak wycisnąć człowieka, zważyć tę wodę i zobaczyć, ile to może kosztować. Ale my wiemy dokładnie, że nie na tym polega wartościowanie człowieka, prawda? Nie na tym polega ocenia, jaką wartość ma człowiek. Bo gdyby człowiek miał tylko wartość wody, to życie ludzkie nie było nic warte. Podczas tego świata życie ludzkie jest też warte. Przecież nie wolno życiem ludzkim tak szafować sobie, przyjść i zabrać komuś życie, prawda? Bo życie ludzkie ma wielką wartość. I podobnie przed Bożym obliczem. Życie człowieka ma wielką wartość. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o życie fizyczne, ale o życie duchowe. o ducha człowieka, o jego duszę. Bo ciało żyje 70, 80, komu starczy sił więcej, prawda? Natomiast dusza jest wieczna. To, co Bóg w nas zaszczepił, tchnął, jest wieczne. To będzie istniało zawsze. To będzie trwało na wieki. Dlatego, kiedy Pan Jezus mówi, wy jesteście solą, wcale nie ma na myśli kryształka soli, ale ma na myśli coś duchowego, coś istotnego. Ale to przyrównanie do soli jest bardzo ważne, jest istotne z punktu widzenia wartości, cech, które ma sól. I Pan Jezus wielokrotnie używał przykładów, podobieństw, porównań, po to by uzmysłowić ludziom, prostym ludziom, rybakom, pasterzom, zwykłym ludziom, jakimi zasadami kieruje się Boże Królestwo. Musiał mówić językiem zrozumiałym dla tych ludzi. Prawda? Najwięcej jest podobieństw rolniczych o zwierzętach. I także kiedy Pan Jezus mówi o soli, to mówi o rzeczy, którą każdy z tych ludzi zna. I co miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił, wy jesteście solą ziemi? Sól jest pierwsza rzecz, którą Pan Jezus chciał podkreślić. To jest to, że sól jest czysta. Ona jest biała. Jeżeli ktoś z Was był w Wieliczce, widział kryształy soli, prawda, że ona ma swoją strukturę. Kiedy patrzymy na to wszystko, co można zrobić w soli, to jest to piękne, ponieważ jest to, ona jest czysta. I dlatego sól była składana przez pogan ich bogom na ofiarę. A także wiemy z Bożego Słowa, że sól była składana także przez Żydów Bogu na ofiarę. Sól też składano. A więc, jeżeli Pan Jezus mówi do ludzi, wy jesteście solą ziemi, to odwraca wszelkie standardy, które rządzą tym światem. Rządziły wtedy, za czasów Jezusa, za czasów Rzymian, króla Heroda. I mówi, że wasze życie musi być zupełnie inaczej przewartościowane. Ono musi być tak jak sól. Wasze życie powinno dążyć do czystości, do krystaliczności, jaką ma sól. I my również żyjemy w czasach, kiedy są obniżane wszelkie standardy i wszelkie normy. Normy uczciwości, pilności w pracy, sumienności, normy moralne. Tak naprawdę trzeba walczyć wewnątrz siebie, bo kiedy włączymy telewizor, tyle jest tego wszystkiego, tych śmieci, rzeczy, którymi ten świat chce nas karmić. Jest to w taki sposób podawane, że trudno nam jest się zorientować, że już żeśmy połknęli haczyk czegoś, co tak naprawdę nie buduje. I ciężko nam jest sięgnąć później po Boże Słowo, ciężko jest uklęknąć, wołać do Boga, bo stają nam przed naszymi oczyma obrazy, które widzieliśmy, które cały czas pracują w naszym umyśle. Prawda? To jest istotne, że skoro Pan Jezus mówi do nas, że my jesteśmy solą ziemi, to my musimy dbać o to, żeby zachować czystość. Żeby zachować czystość poprzez stronienie od rzeczy, które Boga nie chwalą. Jakub w swoim liście napisał tak, pierwszy rozdział, werset 27. Jakub, list Jakuba 1,27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. W zasadzie ta druga część jest istotna. Bo nieść pomoc sierotom i wdowom, to zarówno i zbór czyni, i kościół, i także wiele organizacji charytatywnych te rzeczy czynią. Natomiast ta druga część, że czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jakub 1,27. To dla Bernadety, bo żeby zapisała sobie porozumienie tak. I zobaczcie, tu nie chodzi o to, że my od razu, tak jakbyśmy wpadli do jeziora, do cali mokrzy. Chodzi o plamę. Niesplamiony. Gdybym ja tutaj przyszedł, taką, jaką miał taką plamę na koszuli, może mam, nie wiem, sam pracowałem, to wy byście nie patrzyli mi na twarz, na moje oczy, nie słuchali tego, co mówię, tylko dlaczego on ma tę plamę? Czy tak, żona nie zauważyła? Dlaczego nie zauważyła? Dlaczego nikt nie sprawdził? Dlaczego on sam nie sprawdził tej koszuli? I byście tak przez pół godziny, czy 40 minut tego kazania byli zainteresowani tą plamą, a nie tym, co ja mówię. Tacy my jesteśmy. I to wcale nie chodzi o to, że ja bym, nie wiem, wziął tę koszulę, wrzucił do jakiegoś błota i ją ubrał, bo wtedy to byłoby coś ewidentnego, prawda? Ale jakaś plamka, może tutaj jakiś atrament się wylał, miał długopis w kieszeni włączony i tam coś takiego się stało. To od razu byśmy na to patrzyli. I właśnie w ten sposób działa plama, którą jest to, że my nie zachowujemy się czystymi. Nie stronimy od pewnych rzeczy, tylko mówimy, szczególnie młodzież, bo to chyba bardzo młodzieży dotyczy i to w wielu zborach się dzieje, to, że tak naprawdę młodzież już nie wie, gdzie lewa, gdzie prawa, co powinno, co nie powinno być. Bardzo ciężko jest powiedzieć młodzieży, słuchaj, weź wyłącz ten durny program Top Model, na przykład, bo to są takie rzeczy, które nie godzi się oglądać człowiekowi wierzącemu. Tato, staty, przecież wszyscy to oglądają. Prawda? Oni bardziej odnoszą się do, porównują się do swoich rówieśników w szkole, do tego, co robią inni, niż do tego, co mówi wierzący rodzic na podstawie Słowa Bożego. I jest wiele takich, w zasadzie wszystko jest nasycone takimi bzdurami, takimi brudami, oczywiście w ładnym opakowaniu, że no już tego nawet nie widzimy. Że gdzieś tam w tym opakowaniu jest coś, co nas zabrudzi, co spowoduje plamę. I często my myślimy, że kiedy my jesteśmy splamieni tylko, to jeszcze tak, wiecie, ujdzie. To nie jest to, że jestem cały w szambie. Nie, tak powiem brutalnie, prawda? Ale tam troszeczkę tylko. Natomiast Jakub powiedział, że czystą i nieskalaną pobożnością przez Bogiem i Ojcem jest zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Żeby nie było plamy. Żeby nie było plamy. Żeby nie było czegoś, co skupi uwagę diabła na mnie, na tym. Tak jak ja mówiłem, że wasza uwaga byłaby skupiona na tej plamie, na koszuli. Tak samo diabeł sobie wybierze wtedy tę plamkę za cel. Wiecie, jak wygląda tarcza, nie? Jest białe, tutaj takie koła, jest czarne. Tutaj, gdzie należy celować, jest najwięcej punktów, prawda? I ta plama czarna, ta skaza na naszym życiu, jest właśnie tym celem, który diabeł bierze i będzie strzelał coraz bardziej, po to, żeby nas zabić. Bo jemu tylko o to chodzi. Jemu tylko o to chodzi. I dlatego, kiedy Pan Jezus mówi do ludzi, do uczniów i do wszystkich, wy jesteście sołą ziemi, to mówi do wszystkich, słuchajcie, musicie zachować siebie czystymi. Musicie zachowywać siebie czystymi w tym świecie. Ja wierzę w to, że na pewno uczniowie przyjęli to do swojego serca. Ci, którzy chodzili za Jezusem. Inni ludzie też przyjęli to do swojego serca. I to nie chodzi o to, że my w jakiś sposób zamkniemy się, odizolujemy się od świata, tak jak w klasztorze. No to tak nie można. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 17, wersety 14-16, kiedy modlił się swoich uczniów, powiedział tak, ja im dałem słowo Twoje, ale świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Pan Jezus w ciele był na tym świecie, tak? Był na tym świecie. Ale cały czas mówił, ja nie jestem z tego świata. To nie jest mój dom. To nie jest moje królestwo. To nie jest to miejsce, w którym będę na wieki wieku, będę zawsze. I mówi do swoich uczniów, słuchajcie, ja idę do Ojca, ale ja was nie mogę zabrać, bo ja mam zadanie, które macie wypełnić. Zadanie zostało przed wami do wypełnienia. Zadanie ewangelizacji. Zadanie głoszenia Ewangelii. Ale ja się nie będę modlił, żebyście, nie będę prosił Ojca, żeby was zabrał, ale żeby was zachował od złego. Żeby was zachował od złego. I to samo dzisiaj Pan Jezus czyni, jeśli chodzi o ciebie i o mnie. On się wstawia u Ojca, on oręduje i mówi cały czas, modli się o ciebie i o mnie, zachowaj go od złego. Zachowaj Danuta od złego. Zachowaj Krzysztofa. Zachowaj Wiktora, Mariusza, Grzegorza, każdego z was. Zachowaj od złego. I my wiemy, że mamy, to jest czystą pobożnością przed Bogiem, żeby zachować siebie niesplamionym przez ten świat. Czy rozumiemy ten pierwszy obraz? Wy jesteście sobą. Wy jesteście sobą ziemi. Drugi obraz, druga właściwość, o której Pan Jezus nie mówił wprost, ale wydaje mi się, że słuchający go zrozumieli, to jest to, że sól ma właściwości konserwujące. Kiedyś nie było lodówek, zamrażarek, teraz wszystko można wrzucić do zamrażarki i przetrwa. A kiedyś wszystko konserwowało się solą. I szczególnie w Izraelu, w tamtym klimacie, prawda, gdzie jest gorąco, nie było innej możliwości, żeby przechować produkty, albo je wysuszyć, prawda, albo je zakonserwować solą. Jakie to ma odniesienie, przełożenie do naszego życia? Po pierwsze, wiemy, że w związku z świecie widzimy, dokąd ten świat zmierza. Cały świat tkwi złe. On gnije, on się psuje, on zmierza w jednym kierunku, o którym mówi Boże Słowo, że ta rzeczywistość przeminie. Przyjdzie dzień, kiedy to, co tutaj mamy, to, co na tym świecie jest, to wszystko przeminie. I nastąpi Boża rzeczywistość, która będzie trwała i nieprzemijająca. Skoro Pan Jezus mówi do tych ludzi, którzy Go słuchają, do swoich uczniów, wy jesteście sobą ziemi, to mówi tak, że wy macie mieć takie właściwości, które będą zabezpieczały, konserwowały was przed wpływem zgnilizny tego świata. To ma uchronić was przed zgnilizną, przed zepsuciem, przed upadkiem, przed wiecznym potępieniem, a także wy jako sól macie ten potencjał duchowy i możliwość, by też wpływać na innych, by inni nie zginęli. I to bezpośrednio łączy się z głoszeniem Ewangelii. Głoszeniem Ewangelii, mówieniem o Jezusie Chrystusie. Jest to właśnie wyrywanie ludzi z dążenia do upadku, do zgnilizny, do całkowitej degeneracji. Kiedy Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, to właśnie zachęca nas do tego, byśmy takie właściwości w sobie rozpoznali i mieli, że po pierwsze ja jestem w stanie w tym świecie być tak zakonserwowanym, czyli odpornym na tę zgnilizę, że na mnie to nie wpływa w żaden sposób. A też poprzez głoszenie Ewangelii wpływać na innych, bo oni byli ratowani przed zepsuciem. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan 2:7 mówił, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Jest to mowa o Duchu Świętym. Że Duch Święty jest tutaj i On powstrzymuje tę tajemną moc nieprawości, objawienie się Antychrysta, kiedy całkowicie, będzie całkowicie zepsucie i degeneracja na tej ziemi, On powstrzymuje. I chwała Bogu za Ducha Świętego, że przez Jego obecność, przez Jego działanie, On może nas powstrzymywać i poprzez to, że działa w naszym życiu, On powstrzymuje nas od tego kierunku, w którym idzie ten świat. My w sobie mamy właściwości konserwujące przez Ducha Świętego. My jesteśmy powstrzymani od tej całkowitej degeneracji. I też możemy wpływać innych, konserwować innych. Trzecia właściwość soli, o której chyba każdy wie, to jest to, że sól dodaje smaku. I to nie chodzi o to, jak powiedziałem, że ta sól jest wyczuwalna jako sól, ale ona jest tak połączona z potrawą, że my wiemy, nie czujemy, że jest zasłony, niedosolony, to jest właściwe, ale nie rozpoznajemy typowego smaku samej soli, bo gdy ktoś weźmie sól trochę, no to jest słone, prawda? To żadna przyjemność, prawda, wziąć zjeść łyżkę soli. Prawda? Ale dopiero kiedy jest dodana we właściwych proporcjach, nadaje ten smak. Kochani, ja wierzę w to głęboko, że kiedy Pan Jezus mówi do ludzi, wy jesteście solą ziemi, mówi to do uczniów, mówi do nas, to mówi tak, słuchajcie, siostry i bracia, wy jesteście tutaj po to, żeby dodawać smaku. Dodawać smaku życiu temu Kościoła. Macie tak się połączyć przez działanie Ducha Świętego, że wy jesteście tak jak ta wspaniała potrawa, że wszystko w niej jest tak, jak ma być. I kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz i zobaczy was, Bożą miłość, braterstwo, wspieranie się, wzajemną modlitwę, interesowanie się sobą nawzajem, to powie, jaka wspaniała Boża potrawa. I nikt nie będzie zasnuł, hej, to ja jestem tą solą. Nie. Wszystko ładnie będzie wymieszane, będzie pokazywało, że Kościół Jezusa Chrystusa jest tą właściwą potrawą. I także ma to przełożenie na zewnątrz, że taki Kościół jest w stanie dodać smaku w tym świecie, gdzie nie ma tej soli, o której mówił Jezus Chrystus. Na tym świecie wszystko jest bez soli. Nie smakuje. I dlatego, jeżeli ktoś się nawróci ze szczerego serca, przyjmie Jezusa do swojego serca, do swojego życia, to jemu już nie smakuje ten świat. Tam wszystko jest bez soli. A jeżeli idzie do tego świata jako sól, to po to, by ten świat posolić Ewangelią, świadectwem o Bożym działaniu, swoim życiem. Posolić. I to nie jest tak, wiecie, często jest w ten sposób, że kiedy my jesteśmy na zewnątrz, to jakoś się miksujemy z tym całym światem. Mało kto wie, że jesteśmy wierzący, mało kto zna nasze poglądy. Często jesteśmy wchłonięci przez atmosferę pracy, w szkole, przez ludzi niewierzących. I my jako sól tej ziemi jesteśmy tam i nadal to wszystko nie jest posolone. A my tam jesteśmy. A my tam jesteśmy w tych różnych sytuacjach, w różnych miejscach. I właśnie Pan Jezus mówi, że kiedy wy jesteście solą ziemi, to gdziekolwiek jesteście, macie takie właściwości, by to właśnie, żebyście wy dodali smaku. No ale my mówimy, no ja jestem sam. Albo nas jest dwoje, troje, a tam tyle tego wszystkiego. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że wy jesteście solą ziemi, a nie na przykład wy jesteście cukrem ziemi, albo wy jesteście mąką ziemi, prawda? No bo porównajcie, żeby posolić herbatę mocno, to trzeba 3 łyżki, tak? Żeby mąki też trzeba dosyć dużo, na jakąś potrawę. Natomiast soli wystarczy szczypta, prawda, by nadać smak. I takie są Boże proporcje. Wystarczysz ty. Wystarczy twoja właściwość jako dziecka Bożego, żeby nadać inny smak potrawie. I mówię także o tym, o naszym życiu, działaniu na zewnątrz. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 2:14 i niżej zapisał tak. Niech Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wolnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Co prawda sama sól sobie nie pachnie, ale tutaj mówimy o zmyśle smaku, prawda, sól. No to smak B, to jest podobnie. I dlatego apostoł Paweł mówi tutaj w tym drugim liście Koryntian 2:14, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. A więc jeżeli jesteś solą, to przez ciebie rozchodzi się ta wolność poznania Bożego po całej ziemi. Myślmy wolnością Chrystusową dla Boga. Wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Czyli my jesteśmy tą solą tutaj w Kościele i także na zewnątrz. My nie tracimy swoich właściwości wychodząc z tego miejsca, że raptem się przeobrażamy jak kameleon, dostosowując się do otoczenia, aby jakoś tam przetrwać. To nie tak. Tu i tu jesteśmy solą. Czwartą właściwością soli jest to, że pobudza pragnienie. Jak się naje człowiek słonego śledzia, to w nocy pije aż do rana wodę, tak? I kiedy Pan Jezus mówi do nas, wy jesteście solą ziemi, to oznacza to, że ktoś, kto patrzy na twoje życie i moje życie, zapragnie tego życia po prostu. Zbudzi w nim pragnienie. W Ewangelii Jana 7:37 i niżej czytamy: a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, odpowiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówiło o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Pan Jezus mówił, kto pragnie, i przyjdzie i pije. A jak się napije, to z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To jest napełnienie Duchem Świętym. To jest pełnia Ducha Świętego. Coś, co w Biblii nazywa się chrztem w Duchu Świętym. Czy jesteś ochrzczony w Duchu Świętym? Czy masz dar mówienia językami? Czy zadbałeś o to? Nie daj sobie mówić, że to jest, wiecie, języki to z ostatnim apostołem umarły. Takich, którzy mówią, ale to nie jest prawda. One nie umarły. Bo gdyby tak było, to większość biblijnie wierzących ludzi byłaby zwiedziona. A wiecie, że na świecie najwięcej jest ludzi wierzących, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym. To jest największa populacja biblijnie wierzących chrześcijan. Nie umieszając innym, ale to jest największa. Gdziekolwiek pojedziecie, szczególnie do krajów takich jak Afryka, Indie, tam gdzie jest moc prześladowania, Chiny, Korea Północna, gdzie się spotkacie z wierzącymi, tam 99% ludzi jest ochrzczonych w Duchu Świętym. Mówi językami, prorokuje. Dlaczego? Bo by nie dali sobie rady w takich prześladowaniach bez Ducha Świętego. My tutaj w Europie Zachodniej, wiecie, możemy sobie dywagować, usiąść i prowadzić dysputy teologiczne, czy trzeba być ochrzczonym w Duchu Świętym, czy nie trzeba być ochrzczonym w Duchu Świętym. Bo nikt nie stoi z maczetą nad nami, z bejzbolem nad nami. Nikt nie mówi, klękaj. Zawsze się Jezusa, bo ci głowę zetnę. Tam nikt nie dyskutuje o potrzebie Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym. Tam po prostu, jak ktoś się nawraca, Duch Święty wstępuje, bo Bóg wie, że bez tego sobie nie poradzi. I tylko przez moc Ducha Świętego, bez żadnych dyskusji, poprzez działanie Ducha Świętego, ci ludzie stają się sobą. Pan Jezus mówi, musisz pragnąć tej wody żywej, jaką przyjmiesz Ducha Świętego do swojego serca, do swojego życia, do swojego wnętrza popłyną wody, rzeki wody żywej. I wtedy będziesz właśnie tą solą dla innych, że ktoś zobaczy twoje życie pełni Ducha Świętego. To jak się modlisz, tak uwielbiasz Pana, że przychodzisz tutaj, stajesz, ręce masz podniesione, z twojej piersi wyrywa się pieśń, wykrzykujesz chwała Jezusowi, chwała Panu, Jezus jest wielki. To jest właśnie sól. To jest właśnie to, że jesteś solą, która może wzbudzić też pragnienie u innych. I powie, ja chcę tego samego. No i to weź napij się. piąta rzecz, ostatnia z tych właściwości soli, to jest, wiecie, że sól uzdrawia, leczy? Ja sobie nie wyobrażam teraz przyłożenie soli do rany. No mamy inne medykamenta przecież, prawda, które woda utleniona, jodyna, to też troszkę piecze, no ale wiecie, kiedyś, gdy nie było innej możliwości, by odkazić ranę, to robiono to solą. Strasznie to piekło. Ale to była jedyna możliwość, by nie wdała się gangrena zakażenie, by nie uciąć kończyny, by ktoś po prostu nie umarł z powodu brudu, który jest w ranie. Wiecie, to mi mówi o tym, że czasami, kiedy przychodzi Boże uzdrowienie, to musi to zaboleć w jakiś sposób, żeby to Boże uzdrowienie przyszło. O czym ja tutaj mówię? Mówię o tym, że my czasami myślimy tak, że Bóg jest po to, żeby nas uzdrawiać, na zasadzie automatu. Wyjdź do przodu, Boże, na ręce będziesz uzdrowiony. Bóg uzdrowił, Jezus też tak uzdrawiał. On nie wdawał się w jakieś tam szczegóły za bardzo. Przenosili chorych, uzdrawia. Tak to działa. Ale jeśli ktoś jest naprawdę głęboko świadomy wierzący, jeżeli dotyka go jakaś choroba, to musi sobie zadać pytanie, dlaczego to się dzieje? Dlaczego to się stało? Na pewno nie po to, żebym wrócił do tego, co było. Na pewno po to muszę pocierpieć, żeby coś się w moim życiu stało, żeby otworzyły się jakieś inne klapki w moim myśleniu. I wtedy, kiedy następuje Boże działanie, to jest to właśnie jak ta sól na ranę. Że najpierw jest ten ból, pieczenie, że coś się dzieje, ale następuje Boże działanie, że w końcu ta rana zostanie uzdrowiona, przygotowana do tego, że była całkowicie wygojona. Skoro Pan Jezus mówi do ludzi, wy jesteście solą ziemi i mówi do nas, to mówi też o tym niesieniu uzdrowienia drugiemu człowiekowi. I to wcale nie chodzi tylko o fizyczne uzdrowienie, ale uzdrowienie duchowe, emocjonalne. Że trzeba czasami powiedzieć człowiekowi prawdę. Dlaczego jest chory? Wierzącemu człowiekowi też trzeba powiedzieć prawdę. Słuchaj, jesteś po prostu chory. Duchowo jesteś chory. I trzeba właśnie być taką solą, która zostanie przyłożona po to, żeby człowiek sobie uświadomił właśnie, że jest chory. I żeby nastąpił proces wyprowadzenia, proces uzdrowienia. My wiemy o tym, że jesteśmy uleczeni ślicami Jezusa Chrystusa. Śmierć Jezusa Chrystusa nas zbawiła. Uratowała nas od wiecznego potępienia. Natomiast w Księdze Proroka Izajasza w 53 rozdziale czytamy o tym, o Panu Jezusie, taki mamy obraz. Zgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Śmierć na krzyżu to już był koniec. A co było przed śmiercią? Bicie, kopanie, opluwanie, wyszedzanie z Pana Jezusa. To wszystko po to, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli być dzisiaj, żebyśmy mogli być zdrowi. Bolało to Pana Jezusa, prawda? Bardzo go to bolało. To działało dla Niego jak sól ze względu na Ciebie i na mnie. Nie traktujmy Bożego uzdrowienia jak automat czasami. Ja wierzę w to, że jeżeli ktoś przychodzi, jest chory z zewnątrz, nie zna Ewangelii, Bóg go uzdrowi raz, drugi, trzeci. A jeżeli ktoś naprawdę słyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie i nadal się nie nawraca, nadal jego serce jest nieprzemienione i traktuje Boga jak automat, Boże daj, 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 ty będziesz dawał. To Bóg przestanie dawać. I dopuści coś takiego, żebyś mógł się otrząsnąć. I kiedy Boże Słowo mówi, że wy jesteście samą ziemią, to chodzi o to, żebyśmy poznali sytuację, w której znajduje się drugi człowiek i powiedzieli, słuchaj, Bóg ciebie doświadcza, dlatego że chce zbawić najpierw twoją duszę, bo to jest życie wieczne. A jak będziesz zbawiony, to wtedy zajmie się i resztą, twoim ciałem, twoim problemem, twoimi myślami, tą chorobą. Tak to działa. Tak to działa. Bóg działa do czasu. W sensie takim automatycznym, który okaże swoje miłosierdzie. Ale po pewnym czasie, jeżeli nic się nie dzieje w sercu, człowiek nadal ignoruje zbawienie, to już inaczej postępuje. Nie chcę tego rozwijać, ale tak to widzę. Bo po cóż Jezus był tak bity, tak poniżany? Dla naszego uzdrowienia. Jeżeli my mamy być solą, to mamy też taki jezusowy sposób przynosić i uzdrowienie dla innych. I na koniec druga część. Pan Jezus powiedział, jeśli sól zwietrzeje, to się ją co z nią robi? Wyrzuca się precz. To przeczytajmy jeszcze raz ten werset. Wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się więcej nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Czy sól może zwietrzyć? No właśnie, właśnie to jest niemożliwe, jeśli chodzi o sól. Ale słuchajcie, okazuje się, że w Izraelu, właśnie ja to już znalazłem, taki ciekawy przykład i chcę wam króciutko powiedzieć, że w Izraelu, bo sól nigdy nie traci swojego smaku, no może stać i będzie zawsze słona, tak? No. Ale w Izraelu budowano piece do wytykania na dworze. Znoszono je z kamienia, a podłoże było gliniane. I w celu dłuższego utrzymania ciepła pod gliniane podłoże kładziono grubą warstwę soli. I po jakimś czasie sól ulegała zniszczeniu poprzez tę temperaturę. Wówczas zdejmowano warstwę gliny, usuwano sól i rozrzucano ją na drogę prowadzącą do pieca. Wyrzucano ją dlatego, że utraciła ona właściwości utrzymywania odpowiednio wysokiej temperatury. Bardzo, bardzo ciekawe. Ja nie wiedziałem o tym, ale udało mi się coś takiego znaleźć. Pomyślałem, no jak to ja, to sól nie wietrzeje. To dlaczego Pan Jezus mówi, że jeśli sól zwietrzeje? I tam było powszechne, prawda, że ludzie mieli te piece, wypiekali na zewnątrz różne rzeczy, a pod spodem pod gliną była sól, żeby trzymać temperaturę. I po jakimś czasie ta sól traciła swoje właściwości, nie trzymała temperatury i przestawała być słona i ją po prostu wyrzucano na drogę. To jest właśnie ciekawa myśl. Wyrzucono ją dlatego, że utraciła swoje właściwości utrzymywania wysokiej temperatury. Wiecie co? Czytamy taki werset w objawieniu Jana, to było jednego ze zborów. Pan Jezus mówi tak. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Widzimy tutaj połączenie, prawda? Że chodzi tutaj o letność. Sól, która traci swoje właściwości, jest bezużyteczna. Chrześcijanin, który staje się letni w swoim sercu, traci swoje właściwości. I Pan mówi, musisz być albo zimny, albo gorący. Zimny to znaczy jednoznacznie mówisz koniec. Nic z tego nie rozumiem, nie pojmuję i dalej będę żył w świecie. Natomiast gorący to jest właśnie tak, jak mówiliśmy o tej soli, prawda? O tych właściwościach soli. O pięciu właściwościach soli, czyli że jestem czysty, czyli dążę do czystości, do świętości. Mam właściwości konserwujące, dodaję smaku, pobudzam pragnienie i uzdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Natomiast letność w sercach chrześcijanina jest najgorszym stanem. Pan Jezus mówi, że takich ja po prostu wypluję. Tak jak ta sól z tego pieca wyrzucona na drogę, tylko deptać. I tylko deptać po takim czymś. I na koniec, jakie są przejawy zwietrzenia naszego chrześcijańskiego życia? Podstawowym powodem tego, że wietrzejemy, że stajemy się bezużyteczni, jest zazwyczaj upadek. Sam upadek to jeszcze nie jest, wiecie, rzecz ostateczna, rzecz tragiczna, z której nie można wyjść, bo my dokładnie wiemy, że jesteśmy ludźmi i zdarzają nam się upadki. Ale trwanie w upadku, trwanie w grzechu, brak pokuty i upamiętania, to są te rzeczy, które prowadzą nas do całkowitego zwietrzenia, czyli letniości i obojętności. I jakie są skutki tego? No to już nie jest wtedy czystość, tylko nieczystość. Jesteśmy jednym wielkim śmietnikiem. Wszystko do nas się wrzuca. I sami wrzucamy, i gromadzimy. I to nie jest tylko śmietnik, ale śmietnik, który ma łapy, który zagarnia do siebie wszystko. Prawda? Taki nowoczesny śmietnik. Coś tutaj leży, to jeszcze się zagarnia. Prawda? Do siebie to wszystko. Drugą rzeczą jest, że przejawem zwietrzenia mojego życia jest obojętność na sprawy Bożego Królestwa. Brak gorliwości. W modlitwie, czytaniu słowa, pełnieniu tego, do czego powołuje mnie Bóg, czyli do dobrych uczynków. Jak często się modlisz? Jak często czytasz Słowo Boże? Młodzież, czytacie Słowo Boże? Jak często? Codziennie? Młodzież z tyłu, nie jeden, aha, tutaj jest. Czytajcie Słowo Boże, módlcie się codziennie. Przed szkołą, po szkole, przed odrabianiem lekcji, przed zaśnięciem. Nie zwietrzejecie wtedy, nie stracicie swoich właściwości. I Pan Jezus nie będzie mówił do Ciebie, koniec. Kolejnym przejawem zwietrzenia chrześcijańskiego życia jest taka nijakość duchowego życia. No niby jestem, ale tak naprawdę nie jest. Jak podejdziesz z tej strony do tego wierzącego, to on ci ucieknie z tej. Jak go znajdziesz z tej strony, to on się wymknie z tej. On ma ciągle swoje sprawy. On ma ciągle swoje poglądy. On ma ciągle swoje filozofie. I taki nijaki. Nie wiadomo. To jest objaw właśnie zwietrzenia. Zwietrzenia. Kolejnym, i to już jest skutek, kolejnym przejawem zwietrzenia życia chrześcijańskiego jest to, że jest brak pozytywnego wpływu na życie innych wierzących. Także i niewierzących. To, że nie mam żadnego wpływu. Nie chcę mieć żadnego wpływu. Unikam wpływania na życie innych słowem, czynem, dobrą radą, usłużeniem. Jest mi to zupełnie obojętne. Więc jestem letni, jestem zwietrzały. Kolejną rzeczą jest to, że nie pragnę duchowych rzeczy. Sól to jest to, że ma takie właściwości, że pragnienie powoduje. Musisz pragnąć duchowych rzeczy, musisz pragnąć żywego Słowa, musisz pragnąć żywego Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Czego skutkiem jest brak występowania darów i owoców Ducha Świętego. To jest właśnie letniość. I na koniec takim znakiem letniości jest brak przeżywania Bożej obecności. Brak emocjonalnego, fizycznego, duchowego zdrowia. Brak takiego przekonania, że ja korzystam z tego dziedzictwa duchowego, które Bóg mi dał, które Bóg dał swoim dzieciom. Że jestem błogosławiony, że jestem szczęśliwy. I gdy popatrzycie na te wszystkie błogosławieństwa, to Bóg mówi, kto jest błogosławiony. Do kogo należy Boże Królestwo? Popatrzcie na te błogosławieństwa w domu i zobaczcie, kto jest tak naprawdę błogosławiony. Kto jest tak naprawdę szczęśliwy w Bogu. A więc, siostry i bracie, kończąc, bądź solą ziemi. Naprawdę bądź solą ziemi. Przychodź przed Boże oblicze i mówię, Boże, ja nie chcę być obojętny, nie chcę być letni. Nie chcę być tą solą bezużyteczną, wypaloną. Ale chcę być Chcę być tą solą, która ma cały czas te słone właściwości. Po to, żeby tak się działo w moim życiu, żebym był czysty, żebym konserwował, dodawał smaku, pobudzał pragnienie i też naprawdę miał poznanie co do Bożego działania, Bożego uzdrowienia. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi, niech Bóg nam pomoże. Dążmy do tego. Nikt nie jest doskonałym od razu. Nikt się nie staje, wiecie, takim Panu Jezusie Supermanem. To nie jest słowo dla Supermanów, to jest słowo dla każdego z nas. Abyśmy do tego dążyli. Patrzyli na swoje życie, patrzyli na swoje serce i dziękowali Bogu za to, co już mamy w Nim. Co już mamy w Nim. I dążyli do tego, co jeszcze jest przed nami. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Amen.
Amen.